Artem myślał, że po przyjściu do domu nie ominie go przesłuchanie. Ojczym z pewnością będzie wyciągał z niego informacje, dopytując się, o czym rozmawiał z Hunterem. Jednakże wbrew jego oczekiwaniom ten wcale nie czekał na niego z przygotowanymi dybami, hiszpańskimi butami, a spokojnie pochrapywał. Dotychczas przez ponad dobę nie mógł się wyspać. Przez nocne patrole i spanie w dzień Artema znów czekała praca na nocną zmianę w fabryce herbaty. Dziesięciolecia życia pod ziemią w ciemności, częściowo rozpraszanej słabym czerwonawym światłem, sprawiły, że prawdziwe rozumienie dnia i nocy stopniowo zatarło się. Nocą oświetlenie stacji nieco przygasało, tak jak niegdyś w pociągach dalekobieżnych, aby ludzie mogli się wyspać. Lecz nigdy, oprócz sytuacji awaryjnych, nie gasło całkowicie. Jakkolwiek wyostrzył się ludzki wzrok przez lata przeżyte w ciemności, wciąż jednak nie mógł się równać z oczami stworzeń zamieszkujących tunele i porzucone przejścia. Podział na dzień i noc odbywał się bardziej z przyzwyczajenia niż z konieczności. Noc miała sens o tyle, o ile większości mieszkańców stacji wygodnie było spać w jednym czasie. Odpoczywała też wtedy trzoda, przygaszano światła i zabraniano hałasować. O dokładnym czasie mieszkańcy stacji dowiadywali się dzięki dwóm stacyjnym zegarom zawieszonym nad wejściami do tuneli z przeciwnych stron. Owe zegary miały wagę porównywalną z takimi obiektami o strategicznym znaczeniu jak skład amunicji, filtry wodne i generator prądu. Wiecznie o nie dbano. Najmniejsze awarie były natychmiast naprawiane, a wszelkie nie tylko dywersyjne, ale nawet zwykłe chuligańskie próby ich zniszczenia były karane w najsurowszy sposób, aż do wygnania ze stacji. Obowiązywał tu surowy kodeks karny, według którego administracja WOGN-u sądziła przestępców przy pomocy trybunału błyskawicznego ze względu na stan nadzwyczajny wprowadzony obecnie, jak wszystko na to wskazywało, na zawsze. Akcje dywersyjne dotyczące obiektów strategicznych pociągały za sobą najwyższy wymiar kary. Za palenie i zapruszanie ognia na peronie poza specjalnie wydzielonym miejscem, jak i za nieprawidłowe obchodzenie się z bronią i materiałami wybuchowymi, groziło natychmiastowe wygnanie ze stacji i konfiskata majątku. Te drakońskie prawa miały swoje wytłumaczenie w tym, że już kilka stacji spłonęło do szczętu. Ogień błyskawicznie rozprzestrzeniał się po namiotowych miasteczkach, pożerając wszystkich bez różnicy, i oszalałe, pełne bólu krzyki jeszcze wiele miesięcy po katastrofie dźwięczały echem w uszach mieszkańców sąsiednich stacji. A zwęglone ciała, sklejone stopionym plastikiem i brezentem, szczerzyły popękane od niewyobrażalnego gorąca zęby w świetle latarek mijających je przestraszonych straganiarzy i wędrowców, którzy przypadkiem zabłądzili do tego piekła. By uniknąć tak strasznego losu, na większości stacji nieostrożne obchodzenie się z ogniem zaliczono do kategorii ciężkich zbrodni. Wygnaniem karano także kradzieże, sabotaż i celowe uchylanie się od pracy. Przy tym, biorąc pod uwagę, że prawie cały czas wszyscy byli na widoku, a na stacji mieszkało coś ponad 200 ludzi, przestępstwa, takiej w ogóle jakiekolwiek,